Psie sporty. Temat szczególnie mi bliski, ponieważ tak naprawdę od psich sportów zaczęła się moja historia trenowania z psami, bycia takim świadomym opiekunem. I do tej pory psie sporty wpływają bardzo mocno na to, kim jestem, na to, jakich narzędzi używam, jak widzę psie relacje, psie zachowanie, emocje. Nawet jako behawiorysta spostrzegłam, jak wiele elementów z właśnie różnych psich sportów służy mi bardzo łatwo do tego, żeby pracować z psami lękowymi, agresywnymi, reaktywnymi, mało pewnymi siebie, czy po prostu oceniając, jak pies się czuje w danej sytuacji, czy móc go łatwo nagrodzić, przekierować. Bardzo wiele dają mi psie sporty i dziś podzielę się z Wami tym, jak korzystać właśnie z tej wiedzy, z tej ogromnej wiedzy, jaka jest właśnie w różnych psich dyscyplinach. Otwieram właśnie cykl o tym, czego uczą nas psie sporty. Będę opowiadała Wam o czterech psich sportach. W sumie ten czwarty to jest bardziej taki obszar, który może nie jest stricte psim sportem, ale spokojnie możemy tutaj go w ten sposób widzieć. Ja mam na imię Magda, a słuchasz właśnie podcastu Psie Gadane. Zaczynamy! Wiele lat temu kupiłam Kaja, mój pierwszy sportowy pies. Wiedziałam, że chcę coś z nim robić, ale nie do końca jeszcze wiedziałam, w którą stronę dokładnie będzie ta nasza ścieżka szła. I wtedy zaczęłam próbować coś tam z nim ćwiczyć sobie na każdym spacerze. Jeździliśmy też do hodowczyni Kaja, Beaty Karpety, która krok po kroku pokazywała mi, jak te moje aspiracje, chęci, potrzeba pracy z psem możemy przekuwać na coś konkretnego. Także pokazywała mi, jak w radosny sposób z psem ćwiczyć chodzenie przy nodze, aportowanie drewnianego koziołka, czy zmiany pozycji. Właśnie w taki sposób, żeby pies bardzo chciał je robić, żeby było to dla niego bardzo miłe, nie tylko właśnie dla człowieka, ale też, żeby pies był w pełni zaangażowany. I bardzo szybko spostrzegłam, że wplatane w nasze spacery elementy obedience, bo tutaj mowa właśnie o tym psim posłuszeństwie, bardzo wpłynęła na to, że Kai łatwiej się odwoływał od wielu rzeczy, łatwiej za mną podążał, czy łatwiej nawet mi było jako psiego nastolatka wyciągnąć z jakichś negatywnych emocji. Typu na przykład wystraszył się tłumu studentów i prawie że zaczął uciekać przed siebie, natomiast dość łatwo było mi go opanować i przywrócić dobry nastrój, jakby sprawić, żeby faktycznie przestał się bać. I to sprawiło, że zakochałam się w tym sporcie. Zakochałam się w obedience. O obedience będę opowiadała Wam w kolejnych odcinkach, więcej, szerzej. Tutaj skupimy się bardziej na tych ogólnych rzeczach. Gdy Kai miał mniej więcej 1,5 roku, poczułam niesamowity kontakt z nim, taką więź. Więc nie było to też od razu, to się budowało stopniowo. Także jeżeli czasem czujesz, że nie czujesz swojego psa, to jest to okej. I mam dla Ciebie dzisiaj garść informacji, które właśnie będą pomagały być Wam na tej dobrej drodze, dobrej, oczywiście w moim rozumieniu, dlatego że dla każdego coś innego. I pomyślałam właśnie, że będę w tym cyklu opowiadała Wam o różnych psich sportach, tak żeby każdy z Was mógł dopasować do siebie coś, co najbardziej czuję, ale zachęcam, żebyście próbowali wszystkich tych elementów, bo tak jak ja, dopiero odkryłam, że obedience jest tym, co kocham najbardziej po jakimś tam czasie, szczególnie gdy widziałam efekty swoich działań. I fajne jest w tych rzeczach, które będę Wam opowiadała, to, że możecie to wplatać właśnie w Wasze spacery, w Wasze życie. To nie jest coś, co wymaga wykrojenia na tym etapie jakiegoś tam większego czasu, tylko właśnie dla Was wykroję elementy, które możecie sobie wplatać. I myśląc o psich sportach, absolutnie nie myślcie, że musicie mieć na przykład psa rasowego, albo że wasz pies jest za stary na to, za gruby, za jakikolwiek, bo właśnie dobór tych elementów jest naprawdę dla wszystkich psiaków. No, może jak wam opowiem o frisbee, no to faktycznie pies otyły nie może skakać, ale i na to będą rady, ponieważ opowiemy sobie w pewnym module o tym, jak odchudzić psiaka. Więc postaram się pokazać Wam kompleksowo, jak podejść do tego zagadnienia. I jeśli myślicie, że musicie jeździć w pewnym momencie na zawody i tak dalej, że to nie dla Was, to spieszę Wam powiedzieć, że absolutnie nie. Że możecie ćwiczyć dla samego ćwiczenia, dla tych efektów, które będą później, które, obiecuję, mile Was zaskoczą. Psie sporty są dla każdego. Każdy skorzysta z nich trochę w inny sposób i z innych elementów, ale jako i trener, i behawiorysta bardzo polecam zawsze taką odskocznię od życia codziennego i zagłębienie się właśnie w psie sporty. Ja na początku zaczynałam swoją historię już z takim bardziej profesjonalnym byciem trenerem właśnie od tego, że byłam zawodnikiem obedience. W międzyczasie zrobiłam też kursy na behawiorystę i spostrzegłam ze zdumieniem, jak bardzo bycie zawodnikiem, trenerem psich sportów daje mi narzędzia do pracy z psami problemowymi. Jak o wiele łatwiej jest mi je nagradzać, wyłapywać dobre momenty, zabierać, motywować, koncentrować. Czasem właśnie w świadomy sposób zasłaniać im na przykład jakiś niefajny bodziec, bo łatwiej mi jest, no właśnie, przekierować ich uwagę na siebie. I z drugiej strony też bycie behawiorystą bardzo pomogło mi w psich sportach, ponieważ jeszcze bardziej widziałam na przykład to, że pies jest przebodźcowany albo zmęczony, albo komunikuje mi coś konkretnego, więc uważam, że te dwa obszary bardzo się wspierają, bardzo się uzupełniają. I podobnie tutaj, gdy jesteś opiekunem psiaka, to wplatanie tych elementów psich sportów da Ci wiele cennych rzeczy, więc absolutnie to nie jest tak, że musisz być profesjonalistą, że masz myśleć o zdobywaniu medali. Twoim własnym sukcesem, pucharem, wirtualnym pucharem będzie po prostu polepszenie relacji, zmniejszenie życiowych problemów, czy po prostu cieszenie się z fajnego czasu ze swoim psem. O czym będę opowiadała w tej serii, jakie sporty poruszę? Przede wszystkim obedience, bo jest dla mnie to sport, który jest królem innych sportów. To, jak będę Wam opowiadała o motywacji, o budowaniu sesji, to wszystko tyczy bardzo mocno obedience, ale tak naprawdę daje nam psa, który jest zmotywowany, chętny, zaangażowany, skoncentrowany, więc jesteśmy w stanie z takim psiakiem ćwiczyć cokolwiek innego byśmy sobie wymarzyli. Więc obedience, nie ukrywam, będzie tutaj takim królem tego, o czym będę opowiadała, jest mi najbliższe. Natomiast poruszę jeszcze sport, jakim jest nose work, czyli szukanie, znajdowanie, poszukiwanie zapachów. I tutaj mamy cynamon, goździk i skórkę pomarańczy. I jeśli masz psa starszego albo reaktywnego, to szczególnie polecam właśnie tego typu poruszenie psiego nosa, zaangażowanie psiego nosa. I jeszcze to, co mam Wam do zaoferowania, to jest opowieść o frisbee, dlatego że jest to bardzo dynamiczny sport, ale bardzo też potrafi fajnie uczyć psa czekania, takiego większego jakby przejścia pomiędzy pobudzeniem a wyspokojeniem, myśleniem w pobudzeniu, więc też będzie to dla wielu zdrowych psów bardzo fajną możliwością poruszania się nie tylko ciałem, ale i głową. I jeszcze to, co mam w zanadrzu, to są psie fitnessy. I to jest ten obszar, o którym wspomniałam na początku, że może nie do końca ciężko go nazwać sportem, ale bardzo uzupełnia sportowe tutaj zmagania. Natomiast też jest bardzo dobry do w zasadzie każdego psiego osobnika, bo czy mamy szczeniaka, to odpowiednio dobranym fitnessem możemy fajnie pomagać rozwijać się młodemu układowi ruchu, układowi nerwowemu. Jeżeli mamy psiego staruszka, to tak samo możemy zahamować gdzieś tam rozleniwianie się jego układu nerwowego, poprawić jego koordynację, poruszanie się w przestrzeni. Jeśli mamy psa gdzieś tam po kontuzji, chorego, to również możemy bardziej świadomie rozwijać jego tutaj taki potencjał układu ruchu zdrowotny. I uważam, że te cztery sporty bardzo wiele mogą Was nauczyć. I mam tutaj dla Was taką historię pani Teresy i jej młodziutkiego border collie. Pani Teresa bardzo od zawsze uwielbiała bordery, więc w pewnym momencie pozwoliła sobie na zakup takowego. Niestety border okazał się trudnym szczeniakiem i przy popełnieniu chyba większości możliwych przez nią błędów z nieświadomości, z takiego nieprzygotowania się do tego, czym to zwierzę może stać się przy nie do końca przemyślanym prowadzeniu, świadomym. Niestety napotkała wiele problemów. Najgorszym z tych problemów było to, że pies atakował jej rodzinę. W sumie była jedyną osobą, której ten pies nie gryzł mimo młodego wieku. Staraliśmy się tutaj wdrażać różne ćwiczenia, z czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem. Nie zawsze rodzina chciała współpracować, nie zawsze chciała się dostosować do pewnych wytycznych, więc nie było łatwo. I przełom nastąpił wtedy, gdy zdecydowałam, że pokażę im, całej rodzinie, że z takim borderkiem, i oczywiście nie tylko tutaj chodzi o tą rasę, ale że w ogóle, że z psem, że on nie jest tylko i wyłącznie źródłem problemów, bo gryzie, bo ciągnie, bo ucieka, nie wraca, szczeka i warczy, ale że może być coś fajnego. Jakże oni byli zdumieni, gdy pokazaliśmy im tunel, hopeczka, oczywiście niziutka, bo młode zwierzę jeszcze nie powinno skakać, gdzieś tam frisbee rolowane, za którym mógł ten psiak pobiec, bardzo łatwo wchodził w te elementy, więc mieli oni naprawdę niesamowity czas, gdzie po prostu była pełna współpraca, pełna zgoda, jeden wspólny cel, dobra zabawa. I to zmieniło ich patrzenie na bordera, na tego akurat zwierzaka. Już nie był on tylko i wyłącznie nieznośnym psem, źródłem samych problemów. Mieli coś swojego, coś miłego. I to pomogło im wypracować taką większą cierpliwość, większą empatię dla tego psiaka. Bardzo, bardzo pomocna była ten obszar, który po prostu wręcz z należytą czcią pielęgnowaliśmy. Podobnie jak czasem ktoś do mnie przyjeżdża i pracujemy, że tak powiem, w polu, czyli w parku, czasem na warsztatach, które prowadzę w różnych miejscach w Polsce, widzę, od razu widzę to, jeżeli ktoś coś trenuje ze swoim psem i nie mówię tutaj właśnie o zawodach i tak dalej, po prostu, że się bawi z psem, ma sygnały nagród, jakieś tam sygnały na początek, koniec sesji, wypracowaną koncentrację. O tych rzeczach będę Wam mówić i bardzo to widać, bo ten pies jest taki bardziej kontaktowy, chętniej patrzy na swojego opiekuna, po prostu jest łatwiej. Wypisałam Wam plusy, ale też i pewne minusy wplatania psich sportów do swojego życia z psem. Zacznijmy od korzyści dla psa. Przede wszystkim dla mnie najważniejszą rzeczą to jest spełnianie pewnych potrzeb psich, takich jak właśnie polowanie, zdobywanie jedzenia, robienie zadań, ten kontakt ze swoim człowiekiem, takie bycie zmęczonym, ale nie przebodźcowanym, nie takim, bym powiedziała otwarcie, głupim bieganiem za patykiem w prawo i w lewo, co jest totalnie niebezpieczne, ale właśnie uruchomienie myślenia w swoim psie. I on jest wtedy taki mile zmęczony. Ale też dla psa będzie dużą korzyścią, że ma to troszkę więcej czasu ze swoim człowiekiem, bo gdy my się zaangażujemy bardziej, no to chcemy wykroić trochę tego czasu razem. I jest to też ciekawsza forma dla psiaka niż, powiedzmy, tylko wąchanie trawnika dookoła bloku. Bardziej zadowolony człowiek, tutaj też dałam tą korzyść po stronie psa, ponieważ dla psa też jest ważne, żebyśmy byli z niego zadowoleni. I lepsze dogadywanie się, zrozumienie, bo też pies, który czuje, że jest bardziej rozumiany, bardziej taki, tak współdziała z nami, to też bardziej zadowolony pies. I łatwiej pies się uczy kolejnych rzeczy, bo już zna pewne zasady, już zna pewien kontekst, który do tego uczenia służy, więc ten pies się chętniej uczy, łatwiej w to wchodzi. I to też jest spora korzyść, bo ten mózg pracuje, umysł tam musi trzeszczeć, aż żeby faktycznie pojąć różne zadania. A to jest przyjemne. Każdy lubi się uczyć czegoś nowego. I po obu stronach dałam wspólne strzałki do mocniejszej, głębszej więzi. To jest niewątpliwie... Możemy różne rzeczy podważać, ale to, że ta więź jest mocniejsza, gdy coś razem robimy, trenujemy, wplatamy jakieś elementy, ta więź po prostu jest mocniejsza. I już nawet samo to sprawia, że wiele rzeczy przychodzi łatwiej. Zajmijmy się teraz korzyściami dla człowieka. Już wiele wymieniłam, ale zbierzmy to w jedno. Rozwijanie nowego hobby, takiej nowej pasji, która może się rozwinąć jak najbardziej, także nawet pojedziecie sobie na zawody, i jak najbardziej. Spokój w domu, ponieważ, tak jak wspomniałam, pies jest taki mile zmęczony. Łatwiejsze kontrolowanie psiego pobudzenia, bo w wielu elementach psiego sportu faktycznie to pobudzenie podnosimy, chociażby nawet zabawą, po czym przekierowujemy psa na przykład na jakieś zadanie czy jedzenie, myślenie, i pies uczy się też, jak to pobudzenie, jak funkcjonować w tym pobudzeniu, ale jak też to pobudzenie obniżać. My też się uczymy, jak to pobudzenie obniżać, i to też w życiu codziennym bardzo oczywiście ma fajne efekty. Łatwiejsze przekierowywanie psa na motywatory, czy w ogóle na siebie, bym powiedziała nawet ogólnie. Czyli to, że na przykład pies widzi uciekającego kota, to łatwiej, wierzcie mi, po treningach możemy takiego psa odwołać i przekierować właśnie na przykład na zabawkę albo na uciekające jedzonko w naszej dłoni. Jest też to odskocznia, łatwiejsza praca w innych obszarach. Mam na myśli tutaj temat pani Teresy, czyli to, że pies jest problemowy, pies jest trudny, pies jest reaktywny, cokolwiek tutaj wpiszecie, to łatwiej takiego psa najzwyczajniej w świecie polubić, bo widzimy, że wow, ale on w tym nosworku świetnie pracuje, wow, ale te fitnessy idą, a jak on te frisbee łapie, och, w tym obedience tak pięknie się skupia i dzięki temu mogę przejść obok czegoś dla niego trudnego. Więc jest łatwiej po prostu pracować nad jakimś konkretnym problemem ganiania aut, strzelania do innego psa z zębami, jeśli mamy tutaj te narzędzia osiągnięte, wypracowane w psich sportach. Mamy też więcej możliwości obserwacji psa, siłą rzeczy łatwiej go znamy, lepiej go znamy. Wspomniałam Wam o tym, że te nasze trenerskie umiejętności uczenia psa, pobudzania, obniżania pobudzenia, widzenia go są zdecydowanie lepsze. Nawet coś takiego jak timing, czyli takie działanie w czasie, czy w ogóle zarządzanie psem przychodzi nam po prostu łatwiej. Niewątpliwie dużym plusem są też ciekawsze spacery, czy ciekawsze treningi, jeśli coś tam ćwiczymy, typu siad, waruj, noga, jest to monotonne, nudne i pies już zgaduje, co będzie kolejne. Stop. Przepleć to wszystkie elementy albo w ogóle zastąp je właśnie ciekawszymi elementami psich sportów. Zyskujemy też zdecydowanie większą motywację do treningów, takie większe zaangażowanie nasze, bo te rzeczy naprawdę można fajnie sprzedać psu i się w nie samemu też zaangażować, tak jak właśnie ja zaangażowałam się w obedience. No i wreszcie rozwijamy psi potencjał, bo mamy naprawdę wiele diamencików, które są przykryte kurzem i gdzieś tam zagrzebane głęboko, głęboko w psie, a tak naprawdę właśnie ćwicząc z nim rozwijamy jego potencjał szybkości, skoczności, wytrzymałości, uczenia się i tak dalej, co daje wiele, wiele satysfakcji. Po pół roku takiego trenowania naprawdę jesteśmy w innym miejscu jako opiekun i też jako po prostu człowiek. To naprawdę bardzo rozwija. No i minusy, jakie tutaj udało mi się znaleźć, choć było ciężko, to jest to, że no, potrzebna jest wiedza do tego, aby nie zrobić psu krzywdy, bo jeśli nagle zaczniemy rzucać mu frisbee, to absolutnie nie ćwiczymy wtedy frisbee, ćwiczymy prawdopodobnie kontuzję, która się zaraz może przydarzyć, ponieważ nie rozgrzewamy psa, te frisbee rzucamy w nieodpowiedni, nieumiejętny sposób, czy nawet dysk jest źle lub w ogóle niedobrany do psa. Nie wiemy też, jakie ćwiczenia fitnessowe dobrać, w jaki sposób budować sesję, lub się zaczynamy frustrować, że ja tu proponuję kurczaka, a mój pies go nie chce. Więc żeby nie zrobić psu krzywdy, żeby nie zniechęcić się też, to potrzebna jest wiedza. Potrzebujemy troszkę czasu, zaangażowania i chęci, żeby tą wiedzę po prostu zdobywać i ubogacać ją, rozwijać i wiedzę, i siebie, żeby faktycznie być w tym dobrym, żeby czuć satysfakcję. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Mój cykl o psich sportach pomoże Wam tą wiedzę zdobyć, tak żeby było to bezpieczne, fajne i przyjemne. Więc jak życiowo te elementy mogą nam pomóc? Przede wszystkim łatwiej będziemy psa zabierać, odwoływać. Będziemy widzieć, na co stawiać, jeżeli chodzi właśnie o spacery z psem. Łatwiej psa zrozumiemy, łatwiej uspokoimy i wypracujemy rzeczy, jak więź, jak różne elementy, chociażby nawet wyciszania psa, które będą nam pomagały w tych problemowych, różnych zachowaniach, które mamy. I mam dla Was od razu takie zadanie, bo będę starała się, żeby każdy odcinek kończył się zadaniem domowym, które proszę Was, abyście wyciągnęli kartkę i po prostu notowali sobie. Właśnie dobrze jest założyć taki dzienniczek, gdzie różne wnioski, zdania, ćwiczenia będziecie sobie wynotowywać i stopniowo wplatać je w swoje spacery to jest najbardziej efektywna metoda uczenia się i zmieniania swojej rzeczywistości. Więc pierwsze zadanie pod tytułem elastyczność nagradzania. Dla mnie taka elastyczność nagradzania jest bardzo ważna. Obi bardzo mocno właśnie o tym mówi, przekonuje. Dlatego, że chcemy mieć psiaka, który w zależności od ćwiczenia, od sytuacji, będzie chętnie angażował się w to, co mu proponuje. Czy to będzie zestaw sztuczek, czy to będzie jedzenie, czy to będzie zabawa, czy nagroda socjalna. O motywatorach będziemy mówić jeszcze w innym odcinku, ale tutaj jest ważne dla mnie, żebyście pobawili się w takiego detektywa i starali się sprawdzić, jaki rodzaj jedzenia. Czy jest to suche jedzenie, czy może pokrojona, ugotowana marchewka, a może wątróbka zmielona na pasztet lub kupny pasztet specjalny dla psów, bez jakichś tam przypraw. Czy może jakieś ciasteczka wątróbkowe, nie jeden taką recepturę w internecie nie jedną znajdziecie, czy może jakieś pieczone mięso, gotowane po droby, może suszone mięso, co wasz pies najchętniej zjada? I fajnie byłoby ustawić sobie z tego troszeczkę taką hierarchię, czyli przygotowujecie 3-4 rodzaje jedzenia i zaczynacie od tego najsłabszego, taką sesję aktywowania psa. O różnych możliwościach aktywowania psa na jedzenie czy zabawkę będę Wam jeszcze opowiadała. Natomiast na tą chwilę sam fakt. Postarajcie się podrzucać to jedzenie, uciekać tym jedzeniem w dłoni, gdzieś tam wysypać po jednym kawałku w trawę, tak żeby po prostu pies miał fun pogoni zdobywania tego jedzonka i starajcie się właśnie stopniować to jedzenie, tak żeby zacząć od najsłabszego, a skończyć na tym najlepszym. I podobnie jest z zabawą, którą wplatacie w tą sesję. Czyli może to być na początku jakieś tam suche jedzonko, po czym przechodzimy na szarpak, powiedzmy polarowy. Za chwilę przechodzimy na jakieś gotowane jedzonko. Możecie wplatać oczywiście w to różne sztuczki, jakieś kółeczko z naprowadzania, czy kawałek slalomu między nogami, dosłownie po jednym kroku. I znowu chwila jedzenia, za chwilę może kolejny inny szarpak, tym razem z owcy czy królika na długiej lince i kończymy czymś, co jest dla psa najfajniejsze. Całość nie powinna być dłuższa niż minuta, dwie, trzy. I na każdym spacerze starajcie się taką sesję elastyczności nagradzania. Dlaczego elastyczności? Ponieważ elastycznie pies ma wchodzić w to, co mu proponujecie. I na pewno spotkacie trochę wyzwań, że na przykład pies, jak już poczuł, że macie tam parówkę w saszetce, to nie chce iść na szarpak, lub odwrotnie, tak się świetnie bawi, że nie chce już tej parówki. No i tu jest to wyzwanie, żeby przerwać wtedy tą sesję, gdy pies Wam odmawia, posiedzieć trochę w jednym miejscu, ponudzić się i zaproponować to, czego przed chwilą nie chciał. Nie poddawajcie się. Obserwujcie, starajcie się wyciągać wnioski, tak żeby faktycznie pies nauczył się, bo jest to nic innego jak umiejętność wchodzenia w te rzeczy, które mu proponujecie. Będzie to bardzo pomocne w kolejnych sesjach, więc macie tydzień, żeby to poobserwować, żeby zobaczyć, jak Wam to idzie. I w kolejnym odcinku opowiemy sobie o obedience, czyli czym jest Obi? Jak budować sesję, żeby był pies skoncentrowany? Opowiemy właśnie więcej o motywatorach i też będziecie mieć zadanie domowe. Zaczynamy więc wspaniałą przygodę z psimi sportami na czele. Mam nadzieję, że jesteś w tym ze mną. Jestem ciekawa, co myślisz o tym. Daj znać i trzymajcie się. Pa!